Słyszeliśmy dzisiaj wielokrotnie, że Pan Jezus, jak był tutaj na ziemi, to Jego celem i Jego mottem, wręcz takie słowa zostały wypowiedziane, było czynić wolę Ojca. My wiemy, że to był najważniejszy cel, dla którego Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię i któremu podporządkował całe swoje życie. Ale ciągle możemy obserwować, czytając wciąż na nowo Ewangelie, które nam opisują życie Pana Jezusa, możemy ciągle obserwować epizody, które wyraźnie wskazują na to, że Pan Jezus, mimo że wiedział, gdzie idzie, wiedział, co go czeka, wiedział, jaki los na końcu ludzie mu zgotują, ciągle miał na myśli, aby wszystkich tych, którzy szczerze poszukiwali Go, którzy pragnęli poznać Boga, pragnęli zbliżyć się do Niego, aby do nich się przybliżyć, aby im pokazać tą właściwą drogę. Chcemy przeczytać pewien fragment z Ewangelii Marka z 10 rozdziału. Ewangelia Marka, 10 rozdział od 46 wiersza. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Jesteśmy w sytuacji, kiedy Pan Jezus wychodzi z Jerycha. Pan Jezus w trakcie swojej wędrówki poprzez Ziemię Świętą przechodził kilka razy z Galilei do Judei i z powrotem, i pod sam koniec tej wędrówki był w Jerychu i później jego droga była skierowana już tylko do Jerozolimy. Musimy zwrócić uwagę na to. Pan Jezus wychodzi w tym momencie, w którym jesteśmy, z Jerycha i idzie do Jerozolimy, aby tam nastąpiły te wydarzenia, które koniec końców zakończyły jego życie. Pan Jezus za chwilę wjedzie do Jerozolimy na osiołku. Będą przed Nim te gałązki palmowe kładzione, ludzie będą szaty rzucali, obwołają Go królem, ale za chwilę Go odrzucą i zostanie ukrzyżowany. Pan Jezus doskonale o tym wie i to jest cel, ku jakiemu On się zbliża. On już powiedział 3 razy wcześniej uczniom swoim o tym, że musi umrzeć, że musi być zabity. O tym czytamy wcześniej. I teraz Pan Jezus wychodzi już ostatecznie z Jerycha i zmierza w kierunku Jerozolimy. I tam w Jerychu zdarzyło się pewne takie wydarzenie, które mamy opisane, co prawda nie w Ewangelii Marka, a w Ewangelii Łukasza. Tam Pan Jezus spotyka Zacheusza. Zacheusz wychodzi na drzewo sykomory, bo chciał Pana Jezusa koniecznie zobaczyć. Pan Jezus podchodzi, mówi: zejdź, muszę się zatrzymać w twoim domu. I na koniec tej sytuacji mamy napisane, że zbawienie dziś stało się udziałem twojego całego domu. Tak Pan Jezus mówi do Zacheusza i ludzie to widzą, są zachwyceni. Życie człowieka, który był celnikiem, który miał wiele długów, który wykorzystywał swoją pozycję społeczną do tego, żeby się bogacić w sposób nieuczciwy, zmienia się, zupełnie się zmienia. On chce oddać wręcz w czwórnasób, tam jest napisane, jeżeli komuś jest coś winien. Wszyscy to widzą i są zachwyceni. I idzie cały tłum z Panem Jezusem, wychodzi z Jerycha. I spotykamy żebraka. Jest napisane, ślepy żebrak siedział przy drodze. Ten ślepy żebrak to jest ktoś, kto był na marginesie tego społeczeństwa. To był ktoś, na kogo nikt może nie zwracał uwagi. On sobie siedział przy drodze i liczył na to, że ktoś da mu jakieś pieniądze po to, żeby on w ogóle mógł przeżyć. Ale gdy tak się bliżej jemu przyjrzymy, to w jego sercu było coś innego. On poszukiwał jakiegoś rozwiązania. On chciał, żeby jego życie mogło się zmienić. Możemy to zaobserwować po dwóch takich faktach, które mamy opisane. Jedno jest opisane tutaj, w tej Ewangelii Marka. Tutaj mamy napisane, że on usłyszał, że przechodzi Jezus z Nazaretu i zaczął coś robić, począł wołać, począł się interesować, a dokładniej uszczegółowione to mamy w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, tam gdzie jest ta sama sytuacja dokładnie opisana. Dzięki. Tam jest napisane coś takiego, 18:36 Ewangelii Łukasza, a gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. On był bardzo żywotnie zainteresowany tym, co się dzieje, coś takiego, co być może pomoże mu rozwiązać jego problem, który on miał, o którym powiem później. I on się dowiadywał i usłyszał, co usłyszał? Usłyszał, że przechodzi Jezus z Nazaretu. Popatrzcie, ludzie, którzy byli wokół tego żebraka, wielki, olbrzymi tłum, powiedzieli mu, że to jest Jezus z Nazaretu. Wiemy, że w innym miejscu jest napisane, czyż z Nazaretu może być coś w ogóle dobrego? Ludzie wątpili, ludzie nie wierzyli w to, że Pan Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, Synem Bożym, tym człowiekiem, w którym objawiła się cała pełnia boskości. Oni wręcz mówili, czyż to nie jest syn cieśli, czyż jego bracia i siostry nie są pośród nas i dlaczego on się uważa za kogoś większego? Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Tak przedstawił go tłum. Jezus z Nazaretu. I co się teraz dzieje? Jeszcze może wrócę do jednej myśli. Zauważmy taką rzecz. Cały tłum jest pod wrażeniem być może tego wydarzenia, które było wcześniej, tych rzeczy, które wcześniej się działy, idzie z Panem Jezusem, a ten żebrak siedzi. On się nie porusza razem z tłumem, jemu czegoś brakuje. On jest ślepy, on nie potrafi poddać się temu tłumowi. I zaczyna działać wbrew tłumowi. Popatrzcie, jakie to jest niesamowite. On zaczyna wołać. A im więcej on wołał, tym więcej ludzi mówiło mu, ty bądź cicho, ty się nie odzywaj. Tu jest napisane, gromiło go wielu. I jak on się musiał czuć? Jeden przeciwko być może powiedzmy tysiącowi albo dwóm tysiącom ludzi. Jeden. Wiecie, jak się tak zastanawiałem nad tym, to jest prawidłowość, która ciągnie się przez całą historię, jaką Biblia nam opisuje. Od stworzenia świata aż do nowego nieba i nowej ziemi. Ciągle tak naprawdę tych, którzy poszukiwali woli Bożej, to jest absolutna mniejszość. To jest, Biblia to określa słowami resztka, to byli wcześniej pojedynczy ludzie. Przed potopem był jeden sprawiedliwy Noe. Jeden Noe, miliony ludzi i jeden sprawiedliwy Noe. Możemy zaobserwować mnóstwo takich sytuacji. Zawsze jest jakaś resztka, która nie skłoniła głowy przed Baalami, która nie oddawała czci żadnym bałwanom, tylko
szukała prawdziwego Boga, resztka, niewiele. A tu jeden przeciwko tłumowi. Ale on się nie poddaje. On szuka tego, który może go wybawić z jego problemu, który on ma. I on woła. Woła wbrew, przeciwko wszystkim. I co się dzieje? Pan Jezus, który idzie do Jerozolimy, który ma na myśli teraz zwieńczenie i wykonanie tego dzieła i jednocześnie przyjęcie tych wszystkich cierpień, które dla niego były przygotowane, zatrzymuje się i pisze, Jezus przystanął. Przystanął, bo wołał go żebrak. Żebrak, który jeszcze dodatkowo zwrócił się do Pana Jezusa, synu Dawida. Popatrzcie, powiedziano mu, że przechodzi Jezus z Nazaretu. A on mówi, synu Dawida. On, jeden z tego całego tłumu rozpoznał tego, kto to faktycznie był. To był ten obiecany potomek Dawida, który miał tutaj objąć królestwo, panowanie. To był ten Mesjasz. Jeden go rozpoznał. Czy to nie jest niesamowite? Czy często nie jest tak dzisiaj, w dzisiejszych czasach, gdzie mamy bardzo duży rozwój cywilizacyjny, gdzie wszyscy mówią jednym głosem, a tak naprawdę kto poznał to, co Bóg ma do nas do powiedzenia? Ta sytuacja się nie zmieni nigdy. Do królestwa tysiącletniego wejdzie tylko maleńka garstka, resztka z Izraela, wierząca, niewielka. Do końca świata będzie tak, że tylko niewielu będzie chciało słuchać tego prawdziwego, jedynego Boga, który zostawił nam w swoim słowie jedynie tam prawdę. I teraz Jezus przystaje i mówi, zawołajcie Go. Zawołajcie Go i widzimy tutaj, że Pan Jezus mimo tego, co przed Nim, nie pozostaje obojętny wobec jednego tylko człowieka. I tu możemy tylko schylić głowę przed tą wielką łaską i miłością naszego Pana. Chociażby tylko jeden był, który będzie szukał Go z całego serca, to on przystanie i zwróci się dokładnie do tego człowieka i pokaże mu to, co dla niego jest najważniejsze. Nie pozostanie obojętny. Chociażby tylko był jeden. Tak samo jak kiedyś był jeden sprawiedliwy w Sodomie i został stamtąd wyprowadzony. Siłą, ale został wyprowadzony. Zawsze to były tylko pojedyncze jednostki albo niewielkie garstki. I tutaj też jest jeden żebrak i z powodu jego jednego Pan Jezus przystaje. Ufaj, wstań, wołacie. I teraz następuje pewna taka niesamowita rzecz. Ten żebrak, który siedzi przy drodze, możemy sobie to wyobrazić, to jest człowiek, który cały swój majątek ma ze sobą. Dzisiaj często niestety taki widok spotykamy na naszych ulicach. Ludzie, którzy są, możemy powiedzieć, żebrakami, często cały swój majątek mają przy sobie lub na sobie. Tak to jest. Wtedy pewno nie było inaczej. I co obserwujemy u tego człowieka? Co po pierwsze ten żebrak zrobił? On zrzucił swój płaszcz. Popatrzmy. Być może to była jedyna rzecz, którą on posiadał. Być może to było coś, co było jego jedynym majątkiem. Ale on to odrzucił. Dlaczego? On nie przyszedł do Jezusa z czymś swoim. On wiedział, że jest nikim, niczym, że nie prezentuje sobą żadnej wartości. On zrzucił swój płaszcz. Ten płaszcz, który, ja już kiedyś o tym mówiłem, reprezentuje tą siłę i moc człowieka, której człowiek, żeby przyjść do Pana Jezusa, przede wszystkim musi się pozbyć. Zacytuję jeden wiersz z tej samej Ewangelii, z 6 rozdziału, 9. Ewangelia Marka 6:9, tam jest napisane polecenie do uczniów, do apostołów, których Pan Jezus wysyła i tam jest napisane, żeby na drogę swoją by obuli sandały, a nie wdziewali dwusukien. I teraz tak, te ten żebrak swoją suknię, swoje odzienie odrzuca. On wie, że Pan Jezus da mu coś lepszego, że Pan Jezus da mu taką szatę, jaka jemu jest tak naprawdę potrzebna. I on nie będzie miał dwóch, tak jak tam ci apostołowie dostali polecenie. Oni nie będą, on nie będzie się prezentował w jednej sytuacji tak przed światem, a w innej sytuacji inaczej. On za chwilę, do tego dojdziemy, oblecze tylko to, co Pan Jezus dla niego przygotował. To nie będzie już fizyczny oczywiście płaszcz, ale on ze swojej mocy, ze swojej mądrości zrezygnował w tym momencie, kiedy odrzucił swój płaszcz. Słowo Boże mówi nam o tym, w co my powinniśmy być przyobleczeni, co my powinniśmy nosić na sobie. Żeby tylko krótko na ten temat cokolwiek powiedzieć, otwórzmy list do Rzymian, 13 rozdział. W 13 rozdziale listu do Rzymian przeczytam ostatni werset, 14. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokajać pożądliwości. I to jest właściwe odzienie, na które czeka ten żebrak. On już nie ma swojego. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. To jest to, w czym my powinniśmy na co dzień chodzić. I to jest ta szata, którą powinniśmy mieć i którą powinniśmy pokazywać wszystkim naokoło. Czy tak jest? Ja sam muszę się uderzyć w piersi. Bardzo często tak nie jest. Ale tak ma być. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest prośba, sugestia, to jest nakaz dla nas. To jest coś, co powinno być widoczne na nas codziennie. I jeszcze jest jedna rzecz, o której Słowo Boże mówi, że należy ją oblec. To jest 12 werset tego samego 13 rozdziału listu do Rzymian. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Kolejna rzecz. Zbroja światłości. Ta zbroja, wiemy o tym dobrze, jest bardzo precyzyjnie i szczegółowo opisana w 6 rozdziale listu do Efezjan. Nie będę tego czytał. Wiemy, że tam Słowo Boże mówi nam o tym, abyśmy ubrali pancerz, przyłbicę, abyśmy wzięli miecz, abyśmy wszystkie elementy zbroi mieli zawsze na sobie, abyśmy dzięki tej zbroi byli w stanie podejmować walkę, jest napisane, z wszystkimi pociskami złego, z tymi mocami ciemności, które chcą nas odciągnąć od Pana Jezusa. I my tą zbroję mamy mieć na sobie w sposób ciągły, stale i to całą. Ponieważ co nam pomoże to, że będziemy mieli pancerz, a nasza głowa będzie odsłonięta? Co nam pomoże to, że będziemy mieli przyłbicę, a nie będziemy mieli miecza, nie będziemy mieli czym walczyć? Ta zbroja to jest następna rzecz, którą mamy mieć na sobie. I teraz ten ślepiec, ten żebrak zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. I zauważcie jedną rzecz. On nie potrzebował nikogo, kto by go doprowadził. On tutaj się porywa z miejsca i przychodzi do Pana Jezusa. On już słyszy ten głos. Słyszy ten głos i ten głos go prowadzi. Jemu to wystarcza. On jeszcze nic nie widzi, ale idzie. Idzie tam, gdzie jest Pan, gdzie jest ten, który może mu pomóc. I co mówi Pan Jezus? Co chcesz, abym ci uczynił? I to jest bardzo dziwne pytanie. Wszyscy, którzy tam byli, dokładnie wszyscy, łącznie z Panem Jezusem, wiedzieli, co temu człowiekowi dolega. On był ślepy. No przecież to wszyscy wiedzieli. Czy Pan Jezus nie wiedział, że on był ślepy? Dokładnie wiedział. Żeby zilustrować, jakby co tutaj Pan Jezus chce pokazać i powiedzieć, musimy przypomnieć sobie chociażby sytuację z Abrahamem. Kiedy Abraham otrzymał tego obiecanego syna, kiedy miał tego potomka, który był dzieckiem obietnicy, Bóg mówi, złóż mi go na ofiarę. Złóż mi go na ofiarę i Abraham w posłuszeństwie idzie i robi dokładnie to, czego Bóg od niego wymaga. Potem wiemy, że Bóg uczynił to, aby wypróbować wiarę Abrahama, ale czy Bóg nie wiedział, że Abraham będzie posłuszny? Wiedział, tylko Abraham nie wiedział. Abraham musiał się przekonać o tym, że jego wiara jest na tyle silna, że będzie dokładnie posłuszny woli Bożej. I tak samo tutaj ten żebrak, on musiał sam z siebie powiedzieć, co jemu dolega. Możemy się nad tym zastanowić, co by to dla nas miało oznaczać. Pan Jezus pyta człowieka, co chcesz, abym tobie uczynił? Co chcesz? Co jest twoim ciężarem? Co jest twoją ślepotą? Co jest twoim problemem, który masz w życiu? Jeżeli jesteś człowiekiem, który nigdy nie był pod krzyżem Pana Jezusa, to musisz sam wyznać grzechy. Tego nie może nikt za ciebie uczynić. Ani rodzic za dziecko, ani dziecko za rodzica, ani przyjaciel za przyjaciela, sam. Sam musisz uznać to, że twoja siła jest niczym. Musisz ją odrzucić, musisz się zniżyć i przyjść pod krzyż Zbawiciela. To jest jedyna droga. I sam musisz o to poprosić. Czy wtedy Pan Jezus odmówi? Nigdy. On czeka, bo przyszedł dokładnie po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tych, którzy byli martwi w swoich grzechach. Tych, którzy poznali, że ich siła jest niczym, że sami nie są w stanie siebie zbawić. On takich szuka. I do tych mówi, przyjdź. Przyjdź, a dam ci wieczne życie. Musicie się na nowo narodzić. To jest przesłanie, które Pan Jezus również dzisiaj kieruje do nas. A jeżeli byłeś pod krzyżem, jesteś Bożym dzieckiem, Bóg jest twoim ojcem, czy nie masz problemów? Czy nie masz kłopotów w życiu? Nikt nigdy nie obiecał, że życie chrześcijanina będzie pasmem sielanki i wiecznej radości tutaj na ziemi. Ale Pan Jezus mówi takie cudowne słowa w Ewangelii Mateusza 11, no, gdzieś tam, w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Jeżeli masz jakikolwiek kłopot, problem, jeżeli masz coś, co cię przerasta, z czym nie potrafisz sobie poradzić, tak jak ten ślepiec nie był w stanie sobie ze swoją chorobą poradzić, nikt mu nie był w stanie pomóc. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie, ja. Tylko ten Pan Jezus, który był tutaj na ziemi, który chodził po ziemi, który miał takie same problemy jak my, był takim samym człowiekiem. I tak samo były przeciwności w jego życiu. I on je zna i potrafi pomóc. Jeszcze przeczytam jeden werset z Psalmu 37. To jest taka zachęta, która powinna ciągle na nowo nas motywować i ciągle na nowo zachęcać do tego, żebyśmy wszystko powierzali Panu Jezusowi. Tu jest napisane tak. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu. I to jest nasza strona, którą my musimy powierzyć i zaufać. A dalej, a On wszystko dobrze uczyni. I czy to nie jest wystarczająca obietnica? Wszystko dobrze uczyni. I to uczyni tak dobrze, jak my nawet sobie nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić. Tak, że my prawdopodobnie dopiero w wieczności zobaczymy, jak dobrze Pan Jezus się z nami obchodził i jak bardzo delikatnie i spokojnie kierował naszymi krokami, żeby one na dłuższą metę i w Jego planie były stawiane na tej ścieżce, którą Pan Jezus chce nas prowadzić. I teraz Bartymeusz wyraża to: Mistrzu, abym przejrzał. On potrzebuje tego Bożego światła w swoim życiu. On jest ślepy i on nie widzi. Tak jak człowiek, który nie zna Boga osobiście, nie zna Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, potrzebuje tego światła, bo nie rozumie tego, co Duch Święty w Słowie Bożym objawia, bo nie potrafi tego pojąć, tak samo ten Bartymeusz potrzebował światła. I Pan Jezus mu nie odmawia. Mówi: idź. I następne słowa: wiara twoja uzdrowiła cię. Wiara. Ten Bartymeusz nie był człowiekiem, który liczył na coś tam. On wiedział, że Pan Jezus może pomóc. Jeżeli my mamy taką obietnicę, że On wszystko dobrze uczyni, to możemy też tego się uchwycić. Po prostu. Wszystko. Tam nie jest napisane, że 50% albo 70%. Wszystko dobrze uczyni. Możemy się tego uchwycić i to jest coś, co może nas znowu posilić i kierować. Mimo tego, że często nie rozumiemy Bożych dróg. Często nie rozumiemy tego, co się dzieje w naszym życiu. Często jesteśmy smutni, często nam jest ciężko z różnymi rzeczami. Wydaje się, że nie ma wyjścia z jakiejś sytuacji. Ale to wyjście się znajdzie, wcześniej czy później. My być może nie będziemy w stanie tego nawet rozpoznać, ale On wszystko dobrze uczyni. I ten człowiek odzyskuje wzrok. On już widzi. On teraz ma to, czego szukał. On potrafi rozpoznać Bożą wolę. On teraz już jakby łuski spadają z jego fizycznych oczu, a my patrząc na dzisiejsze czasy mówimy teraz o tym, że otrzyma każdy, kto jest Bożym dzieckiem, otrzymuje Ducha Świętego i widzi to w ten sposób, w jaki Bóg chce, żebyśmy widzieli. Patrzy tą Bożą, wykorzystując tą Bożą mądrość, jeżeli potrafi się pod nią ukorzyć. Popatrzcie. I co się dzieje dalej? W tym świetle, które on już otrzymuje, w tej mądrości, którą ma i w sposób już duchowy patrzy, i co robi? Pan Jezus mówi mu: idź. A co robi Bartymeusz? Odzyskał wzrok i jest napisane, szedł za nim drogą. On nie poszedł gdzieś. On szedł za nim. Cała jego dalsza droga była już po śladach Pana Jezusa. Ona już była związana z Panem Jezusem. Ona już nie była jakąś drogą. On idzie za nim. On podejmuje właściwą decyzję. On już ma do tego mądrość, on już ma do tego możliwości, on już teraz widzi w ten właściwy sposób i natychmiast rozpoznaje, jaka jest ta właściwa droga. Popatrzcie, tu już nie ma ani chwili wahania w jego życiu. Żadnej decyzji już, czy żadnej dodatkowej rzeczy nie potrzebuje, żeby rozpoznać. On już potrafi to zobaczyć, co jest najważniejsze. Szedł za nim. Czy idziesz za nim? Czy chcesz codziennie kroczyć za nim? Czy podejmujesz to, co jest dla ciebie przygotowane? Czy rozpoznajesz codziennie drogę Bożą w swoim życiu? Czy my możemy z czystym sumieniem i z podniesionym czołem powiedzieć: tak, codziennie kroczę tą drogą? Ja o sobie nie mogę tego powiedzieć. To muszę z przykrością przyznać. Ale Słowo Boże nas do tego właśnie nawołuje. Szedł za nim drogą. Ta droga, to też wiemy doskonale, to nie jest droga usłana różami. To jest ta wąska ścieżka, niejednokrotnie być może kamienista i ciernista. To jest ta droga, na której nie ma tłumu. Tłum idzie tą szeroką drogą dalej. Tłum za chwilę obwoła Pana Jezusa królem, a potem będzie chciał go zabić. Tak się zachowuje tłum. A Boże dziecko idzie za nim drogą. Każdego dnia, w każdej sprawie możemy powierzać Panu Jezusowi wszystko, co robimy. Każdą
decyzję, każdą jedną rzecz, wszystkie trudne sprawy, które nas dotykają, od których nie jesteśmy uwolnieni, wręcz mamy obowiązki. Musimy utrzymywać rodziny, musimy wychowywać dzieci, musimy opiekować się starszymi. Jest N rzeczy, do których jesteśmy zobowiązani. Ale w tym wszystkim możemy ufać, że Pan nas poprowadzi. Tylko musimy się korzyć pod Jego mądrość, odrzucać tą własną siłę, odrzucać tą szatę, która jest tylko obciążeniem dla nas. Ona nam nie pomaga. Ona nam tylko przeszkadza. Obleczmy się w Pana Jezusa Chrystusa i bądźmy takim światłem, jakim On oczekuje, że będziemy. Mamy być. Z dnia na dzień. Obyśmy mieli dość siły i wytrwałości w tym, bo potrzeba nam do tego cierpliwości i siły. Ale Pan ją nam da bez wypominania, jeżeli tylko będziemy Go o to prosić.